profesorem Jerzym Hausnerem, przewodniczącym Rady Programowej Open Eyes Economy Summit w kuluarach tegoż kongresu w studiu SGH i Dziennika Gazety Prawnej. Porozmawiam o indeksie wiarygodności ekonomicznej Polski. Witam serdecznie, panie profesorze.
Serdecznie, panią.
Zespół ekspertów pod pańskim kierownictwem przygotował ten indeks, indeks wiarygodności ekonomicznej Polski. Obejmuje on wiele aspektów: praworządność, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, swobodę działalności gospodarczej, między innymi oczywiście, bo tych obszarów jest 7. Z analizy wynika, że w latach 2016-2021 ta wiarygodność Polski się obniżyła, a zwłaszcza obniżyła się w latach 2019-2021. Z czym wiąże się wiarygodność polityk publicznych i jakie to ma znaczenie dla kraju i za granicą?
Najpierw zacznijmy od tych wartości liczbowych. My w tym indeksie badamy dla tych 7 obszarów, czyli robimy 7 subindeksów i później indeks łączny. Badamy to, czy wiarygodność rośnie, czy maleje. Dane, które pozwalają nam to stwierdzić, to jest ciąg danych począwszy od 2008 roku, ale ponieważ bazujemy na średniej, wahaniu, odchyleniu od średniej, odchyleniu, które oczywiście także statystycznie jest wyważone, w związku z tym, jeśli ta metoda ma być poprawna, to musimy pokazywać okres, w którym można powiedzieć, coś już z tego wynika. Nic nie wynika z tego, że powiemy, że w tym punkcie wartość tego indeksu wynosiła tyle. Ona uzyskuje pewną wartość przeciętną w tym pierwszym okresie, który nie pokazujemy, a komentujemy ten okres, kiedy pokazujemy, bo już wiemy, jaka jest tendencja. I ta tendencja, literalnie rzecz biorąc, jest taka, że wiarygodność rosła w roku 2015. Później nastąpiło lekkie pogorszenie, niewielkie podniesienie i ten indeks się niewiele wahał, ale tendencja była rzeczywiście negatywna, aż nastąpiło wyraźne tąpnięcie i to znaczące tąpnięcie, no bo jeśli nasz indeks wahał się około pół punktu, minus pół punktu, to nagle dochodzimy do poziomu minus 2 punkty. Tak? To jest skokowe obniżenie wiarygodności ekonomicznej państwa w okresie 2019-2021. Nie wprowadziliśmy do indeksu, nad którym zaczęliśmy pracować wiele, wiele miesięcy temu, danych z roku 2022. Niektórymi danymi już dysponujemy na bieżąco i one są do naszych prezentacji włączone i pokazują, że ten negatywny trend obniżania wiarygodności ekonomicznej Polski się pogłębia. Także ten okres 2019-2022 jest okresem, w którym wiarygodność została znacząco obniżona. Teraz jakie to ma znaczenie? Otóż część tych naszych danych to są dane dotyczące rynków finansowych, dotyczące stanu finansów publicznych. I tutaj stosujemy różnego rodzaju dosyć powszechnie stosowane miary oceny ryzyka. W przypadku państwa to jest ocena niewypłacalności państwa. My nie mówimy o tym, bo my nie robimy tego, co robią agencje ratingowe, kiedy wyceniają to ryzyko, mając różnego rodzaju kategorie. Czyli mówią, że papiery skarbowe tego państwa mają kategorię A, albo coraz gorsze, aż do poziomu śmieciowego. To jest rola agencji ratingowych, które patrzą na to bardzo wąsko z punktu widzenia ryzyka kredytowego, ryzyka pożyczania Polsce pieniędzy.
Rozumiem.
My patrzymy na to znacznie, znacznie szerzej. Bierzemy znacznie większą pulę argumentów i nie mówimy o tym, jaka jest wartość aktywów, natomiast mówimy, że wiarygodność się zmienia i to jest skorelowane w naszych obliczeniach z tym, jaki jest wahliwy złoty, jaka jest ocena ryzyka kredytowego, ubezpieczenia kredytowego, czyli taka miara jak CDS-y, bierzemy ją pod uwagę. Bierzemy pod uwagę oceny dotyczące przejrzystości naszego budżetu. Staramy się wszędzie posługiwać zobiektywizowanymi danymi i danymi, które posługują się, które bazują na nietworzonych ad hoc, tylko stosowanych bazach danych. Staramy się także, żeby przestrzegać metodologii, która wyklucza silną korelację pomiędzy naszymi wskaźnikami, tak żeby nie podnosić lub nie obniżać wartości indeksów ze względu na zbyt silne korelacje. I to nie jest tak, że we wszystkich subindeksach następuje pogorszenie wiarygodności. Jest taki indeks, który następuje jego poprawa, to jest ochrona i bezpieczeństwo pracy.
No proszę.
Niektóre usługi publiczne scharakteryzowaliśmy jako usługi, w którym wiarygodność rośnie. Nie dotyczy to niestety edukacji, nie dotyczy to zdrowia, gdzie wiarygodność ekonomiczna państwa słabnie. Nie dotyczy to cyberbezpieczeństwa. Ale są takie usługi, które rzeczywiście, na przykład bezpieczeństwo związane z przestępstwami, przestępczość. Pod tym względem, oczywiście patrząc na rejestrowane dane, które są powszechnie dostępne, stwierdzamy pewien rodzaj poprawy wiarygodności państwa. Sumarycznie to wygląda źle. Pamiętajmy przy tym, że odczytywanie tego indeksu przez pryzmat bieżących danych gospodarczych jest uzasadnione wtedy, kiedy patrzymy na dane, które mają związek pomiędzy wyceną ryzyka, a pomiędzy zachowaniem inwestora. Więc tam, gdzie są wszystko, co dotyczy z inwestycjami, inwestowaniem. Ale trzeba pamiętać, że wiarygodność też działa w takim dłuższym horyzoncie. No weźmy sobie problem inflacji.
Właśnie o to chciałam zapytać.
Inflacja rozwija się wtedy, kiedy oczekiwania inflacyjne ludzi rosną. Więc my patrzymy, czy oczekiwania inflacyjne rosną, czy nie. One działają długofalowo. Póki będą rosły, zachowania ludzi będą nakręcały inflację.
No, piszecie Państwo w raporcie o tej uporczywej inflacji, prawda? I o nieskutecznych działaniach inflacyjnych, zwłaszcza polityki pieniężnej. Co robić, żeby temu przeciwdziałać?
Tak. Problem wiarygodności nie sprowadza się tylko i wyłącznie do zachowań werbalnych. Ale nie da się odrywać problemu wiarygodności od zachowań werbalnych. Przykład banków centralnych jest bardzo dobrym przykładem. Polityka pieniężna składa się bardzo wyraźnie z dwóch zestawów narzędzi. Jeden zestaw narzędzi to są te narzędzia, którymi posługujemy się parametrami. Interwencje walutowe, podnoszenie lub obniżanie stopy procentowej, rezerwy obowiązkowe, operacje płynnego rynku. To są wszystko instrumenty, które bank może stosować, także w sytuacji, jeśli chce przeciwdziałać inflacji lub w sytuacji, kiedy chciałby przeciwdziałać ewentualnej deflacji, robi odwrotnie. Albo zaostrza, albo luzuje politykę pieniężną. Ale to musi być skorelowane z drugim wymiarem tej polityki, który jest korespondencyjny, to jest druga strona medalu, a mianowicie komunikacją z uczestnikami rynku. I istnieją standardy. To nie są standardy jakichś organizacji międzynarodowych. To są po prostu dobre praktyki. To są dobre doświadczenia dużych, poważnych instytucji bankowych, które działają dziesiątki, setki lat. Jak należy się komunikować z rynkami? Są pewne konwencje komunikacyjne. Oczywiście każdy narodowy bank ma swoją specyfikę komunikacyjną. Problem polega na tym, że polityka pieniężna sama w sobie będzie nieskuteczna, jeśli nie będzie jej towarzyszyła dobra, przejrzysta, czytelna komunikacja z uczestnikami szeroko rozumianej gospodarki. To nie są tylko uczestnicy rynków finansowych. Oni w szczególności, ale nie tylko. Otóż problem polityki pieniężnej w Polsce polega na tym, że z jednej strony była ona bardzo długo nieadekwatna w stosunku do sytuacji, rzeczywistej sytuacji, jakby ignorowała. Ignorowała podstawy analityczne prowadzenia polityki pieniężnej. Ignorowała fakt wchodzenia na ścieżkę podwyższonej inflacji i nie było reakcji. Natomiast później ta reakcja wystąpiła, ale jednocześnie wadliwa komunikacja dalej się utrzymywała, w związku z tym mamy do czynienia z czymś, co można nazwać, nie wiem, kakofonią, nieczytelnością. W każdym razie to jest coś, co zakłóca skuteczność polityki pieniężnej. I teraz chcę to uogólnić. Jeśli wiarygodność jest wysoka, co oznacza także rzetelną komunikację, czyli bazowanie na faktach, trzymanie się faktów, odnoszenie się do faktów, mówienie o tym, jakie będą podejmowane działania i dotrzymywanie tych działań, które są przewidziane, nawet jeśli to jest skonstruowane na zasadzie, jeśli sytuacja będzie się rozwijała w tym kierunku, podejmiemy takie działania, czyli nawet jeśli to jest warunkowe, hipotetyczne, ale wyraźnie jest sprecyzowane, to wtedy oczywiście ludzie ufają, że takie zachowania banku będą doprowadziły do takich rezultatów i się odpowiednio dostosowują. No na przykład oczekiwania inflacyjne się zakotwiczają. Zakotwiczają. Ale jeśli pan prezes Narodowego Banku Polskiego komentuje projekcję, którą robią analitycy banku, która w horyzoncie oddziaływania banku przez stopy procentowe nie zakłada, powtarzam, w horyzoncie, a ten horyzont to jest 6-8 kwartałów. Tak jest konwencjonalny skutek zmian stopy procentowej na zachowania uczestników rynku. 6-8 kwartałów. To działa z takim opóźnieniem. I to jest wytestowane.
Tylko trzeba zastosować.
Problem polega na tym, że jeżeli jego prognoza przewiduje dojście do celu banku poza tą prognozą i nic z tego, nie ma żadnego komentarza. Bo komentarz powinien być taki. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której nie jesteśmy sprowadzić naszą polityką inflacji do celu inflacyjnego. W związku z tym nasze działanie polega na tym, by w tym okresie uzyskać taki i taki efekt, który odwraca trend, zbliża nas do jednopoziomowej inflacji, bo wtedy realnie będziemy mieli szansę osiągnięcia celu w trzecim roku. A tak to jest wszystko zawieszone w takim, powiedziałbym, domniemaniu. Może tak będzie, a może będzie inaczej, a może się poprawi. To znaczy, że to jest polityka, która w istocie rzeczy jest polityką abdykowania. Jest polityką, która jest po prostu nie może być skuteczna. Ale to nie dotyczy tylko tego. No weźmy sobie pandemię, tak? Ja nie twierdzę, że wprowadzanie restrykcji było słuszne czy niesłuszne. To jest kwestia do dyskusji. Jeśli jednak się ktoś decydował na wprowadzanie restrykcji, to wiarygodność polega na tym, że jeśli zdecydowałem się na wprowadzanie restrykcji, to znaczy jestem w stanie wyegzekwować dotrzymywanie narzuconych warunków. To oznacza, że ludzie wierzą w to, że te restrykcje muszą być przestrzegane.
A nie, żeby to się rozmywało.
A następnym razem, jak znowuż mamy zagrożenie, to ta władza, która nie przerysowała zagrożenia, rzetelnie opisała, pokazała, co będzie robić i jakie będą pozytywne skutki. Skutki pozytywne wystąpiły. Pandemia opada. Następnym razem, jak będzie chciała przekonać obywateli do zastosowania się do restrykcji, uzyska ich przyzwolenie. W przeciwnym razie może wymuszać, być może niektórych karać, ale nikt jej nie będzie wierzył, więc nikt się nie będzie dostosowywał. Polityka w tym przypadku jest kompletnie bezsilna. I na tym polega problem. Jeśli jest niska wiarygodność ekonomiczna państwa lub wiarygodność szerzej rozumiana państwa, to państwo staje się bezsilne, jakiekolwiek miałoby instrumenty, najbardziej twarde.
Panie profesorze, na koniec dwa pytania. W raporcie sformułowaliście rekomendacje dotyczące działań w tych 7 obszarach, o których wspominałam. Gdyby pan zechciał zrekapitulować te najważniejsze rekomendacje, co jest w tej chwili najważniejsze, by Polska zaczęła odzyskiwać wiarygodność ekonomiczną?
Na samym początku pierwszym naszym obszarem jest praworządność. Praworządność w tym przypadku jest rozumiana bardzo szczegółowo, czyli nie w kategoriach takich ogólnej, abstrakcyjnych przestrzegania zasady, ale w tym, jak sprawnie działa sądownictwo. Jeśli sądownictwo działa coraz gorzej, czyli okres na przykład rozpatrywania spraw ekonomicznych, rozstrzygania sporów ekonomicznych się wydłuża, to znaczy wiarygodność, że poprzez drogę sądową ja mogę dochodzić swoich roszczeń, słabnie. Tak? Patrzymy więc na bardzo konkretne, mierzalne, sparametryzowane wskaźniki które świadczą o tym, że praworządność jest, się wzmacnia lub praworządność słabnie. I stwierdzamy, że ona słabnie, rzeczywiście słabnie, w takim praktycznym, operacyjnym znaczeniu. Jeśli mówimy o przestrzeganiu zobowiązań międzynarodowych, to nie mówimy o sporach. Mówimy konkretnie. Jest orzeczenie konkretnego trybunału. Polska wykonuje, wykonuje warunkowo, nie wykonuje tego, tych orzeczeń. Jeśli jest coraz więcej orzeczeń Trybunału Praw Człowieka i Polska jest coraz częściej oskarżana, to nie patrzymy tylko na to, ile jest tych, tylko ile jest skarg. No, skargi nie są miarą do przyjmowania zobowiązań. Ile jest orzeczeń negatywnych i czy one są wykonywane. Więc patrzymy znowuż na bardzo praktyczne rzeczy. Na przykład patrzymy na to, ile jest spraw prowadzonych przez sądy zagraniczne na zasad, a lub arbitraż zagraniczny w stosunku do polskich podmiotów gospodarczych. Czy ta liczba rośnie, czy ta liczba spada. Jeśli jest coraz więcej tych spraw, to znaczy, że zaufanie do naszego systemu sądowniczego słabnie. Jeśli chodzi o problematykę usług, patrzymy na to przede wszystkim, jaka jest infrastruktura tych usług, czy ona się poprawia, czy nie, w stosunku do liczby mieszkańców i potrzeb, a z drugiej strony, jakie jest rzeczywiście odczucie i zadowolenie z uczestnictwa w tych usługach. Tak? Tutaj są różne ośrodki badania opinii społecznej, do których się odwołujemy. W związku z tym za każdym razem staramy się być bardzo precyzyjni w tych stwierdzeniach i nasze rekomendacje mówią, co konkretnie w danych dziedzinach należałoby zrobić w każdej z tych dziedzin. Najwięcej rekomendacji dotyczy problematyki praworządności i problematyki systemu finansów publicznych jako tego systemu, który no, generalnie wymyka się spod takiej oceny wiarygodności, którą Polska chciałaby mieć, ponieważ nasz system finansów publicznych został kompletnie rozregulowany. Stał się czymś, w czym nie obowiązują żadne reguły wydatkowe. To jest pozór, one zostały rozmontowane kompletnie. Jest to dzisiaj stan praktycznie niekontrolowany, a w związku z tym rodzący bardzo poważne zagrożenie. I my musimy sobie z tego zagrożenia zdawać sprawę, ponieważ jeśli my tego nie opanujemy, czyli będą dalej w sposób niekontrolowany rosły wydatki, a jednocześnie...
Czy były wyprowadzane poza budżet, tak jak...
Ale to właśnie to jest ten sposób niekontrolowany, tak? Ja ministra, panią minister finansów, panią minister Rzeczkowską, ja nazywam ministrem ograniczonego budżetu. Ja nie mówię, ja nie winię, ja tylko stwierdzam fakt. 1/3 finansów publicznych jest w domenie ministra finansów, a reszta w domenie różnych ministrów, z których każdy prowadzi jakąś własną politykę finansową, lub prawie każdy. Jak można sobie wyobrazić gospodarstwo domowe, w którym byłoby aż tylu ministrów finansów i każdy miał, mówię, tą część, która jest wspólna, bo nie chodzi mi o to, że każdy ma swoje, na swoje wydatki. Nie? No, wszystko jedno, w gospodarstwie domowym musi być jakiś zespół, którym decydujemy, ile możemy przeznaczyć na energię, ile na zakupy infrastrukturalne, na zakupy sprzętu i tak dalej. Na co nas stać? Jeśli każdy dokonuje takich wydatków, no to nagle się okazuje, że wszyscy są zadłużeni. Rujnujemy nasze gospodarstwo. No to może być tak samo w skali kraju.
Na koniec, panie profesorze, to jest pierwsza edycja tego indeksu. Ten indeks dotyczy tylko Polski. Nie zajmowaliście się państwo porównaniami międzynarodowymi. Czy zamierzacie to zrobić w kolejnej edycji? Jakie kraje chcielibyście tutaj porównać? Czy kraje regionu, czy Unii Europejskiej? Jak to?
My jesteśmy zdecydowani, żeby w następnym kroku, co w pewnym sensie zapowiadaliśmy, włączyć do naszego indeksu 3 pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, czyli stworzyć taką grupę rówieśniczą. Węgry, Słowacja, Czechy i Polska. I zrobić obliczenia według tej samej wystandaryzowanej metody dla tych krajów, także w tym ciągu czasowym, jaki my przyjęliśmy. Oczywiście jesteśmy w sytuacji, w której jak zaczniemy pracę, to zorientujemy się, czy są analogiczne dane, porównywalne dane dla tych krajów w tych wszystkich wskaźnikach. Być może z części wskaźników ze względu na brak porównywalności danych zrezygnujemy, być może będziemy szukali innych. Więc przed nami po prostu trudna, żmudna praca na początku, żeby być pewnym, że możemy osiągnąć cel. Natomiast później nasz zamiar nie jest robienia dla bardzo dużej grupy krajów, ale wprowadzenie 4 selektywnie dobranych krajów Europy Zachodniej, takich, dla które mogą być benchmarkiem. Więc na pewno będziemy potrzebowali 3 lat, żeby jakby układ tego indeksu...
I żeby powstał kolejny.
Tak, żeby układ tego indeksu był już porównywalny, natomiast będziemy zawsze otwarci na dyskusję o metodologii, o doborze wskaźników, o wagach i tak dalej. To wszystko jest pod dyskusją.
Dziękuję serdecznie, panie profesorze.
Ja bardzo chcę podkreślić, że znacząca część zespołu to są pracownicy Szkoły Głównej Handlowej, bo i dr Sławomir Dudek, i Agnieszka Chłoń-Domieńczak, i Andrzej Żońca, to są pracownicy SGH i SGH stanowi trzon tego zespołu obok pracowników mojej macierzystej uczelni, czyli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Więc te 2 uczelnie tak naprawdę dały zespół wkład intelektualny w zrobienie tego indeksu.
Dziękuję, że pan profesor zechciał to na koniec podkreślić. Moim gościem był profesor Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Gościliśmy profesora w studiu SGH i Dziennika Gazety Prawnej.
Dziękuję bardzo.